Kontynuujemy nasze rekolekcje, nasz czas, który Bóg dla nas przygotował. To On jest Panem historii, nie tylko historii ogólnie, bo to nam wtedy, to jest oczywiście prawdą, natomiast może nam wtedy umknąć ten aspekt związany z naszym osobistym życiem, że On jest Panem mojej historii, że On jest Królem mojej historii i pragnie wejść w relację ze mną właśnie przez różne wydarzenia, sytuacje. Przygotowuje czas i miejsce. Do mnie należy odpowiedzieć, przyjąć, odpowiedzieć z serca. Trwajmy więc tych, również w skupieniu, w takich postawach, które umożliwiają nam wykorzystanie tego czasu łaski, a więc również szansy, która jest mi dana. Abyśmy tej szansy nie marnowali. Bóg pragnie, byśmy tę łaskę, szansę wykorzystali. Dla nas, dla naszego dobra. Żyć Eucharystią. Żyć Eucharystią, czyli nie tylko wiedzieć, nawet słuszne rzeczy o Eucharystii, ale rzeczywiście nią żyć. Dzisiejszego dnia podejmę kolejną postawę, o której można mówić w pełnym tego słowa znaczeniu jako postawie eucharystycznej. I ta postawa również będzie wyrażała to, że rzeczywiście moje serce dało się na tyle Bogu przemienić, że jestem osobą, która rzeczywiście żyje Eucharystią. Chodzi mianowicie o postawę ofiarniczą. Tak nazywa się ona w tradycji. Postawa ofiarnicza. Ta postawa rzeczywiście będzie pokazywała, na ile ja żyję Eucharystią. Nie tylko wiele o nim wiem, ale na ile nią żyję. Postawa ofiarnicza ma w sobie wiele wymiarów. Można ją ukazać z bardzo różnych perspektyw i słusznych. Ja dotknę tylko jednego aspektu i nad nim się szczególnie zatrzymam, nad jednym aspektem tej postawy. Mianowicie nad gotowością na zranienie. Gotowość na zranienie. Właśnie jako aspekt, wymiar postawy ofiarniczej. Oto jeden z w gruncie rzeczy zasadniczych aspektów postawy ofiarniczej. Jeśli jest we mnie ta postawa, to dobrze. Jeśli jej nie ma, to trzeba, żeby, no właśnie, serce wrażliwe gdzieś Pan Bóg będzie poruszał. Tak trzeba po prostu. On widzi, że aby nas nauczyć kochać i abyśmy mogli osiągnąć pełnię tego szczęścia, którą jest więź z Nim, upodobnienie się do Niego, to będzie nas prowadził w taki sposób, aby pukając do serca uczyć nas tego właśnie, takiej postawy gotowości na zranienie. Gdyby niej nie było, to nie ma w mnie również otwarcia się na tą łaskę, którą jest łaska uczestniczenia w Eucharystii. Na misterium Eucharystii. Gdyby jej nie było, to znaczy, że nie uczestniczę w pełni w Eucharystii. Nawet gdybym fizycznie uczestniczył. Krótko, na początku w takim razie, aby opisać może bardzo ogólnie najpierw, czym jest taka postawa? Postawa ofiarnicza i ten aspekt, gotowość na zranienie. Chodzi tu przede wszystkim, mówiąc ogólnie, może krótko, ale dosadnie, chodzi o to, żeby serce moje było gotowe na co? Na to, że Boże, jeśli Ty chcesz, jeśli tak będzie trzeba, jeśli tak będzie trzeba, żeby dla zbawienia, nie tylko mojego, ale również innych ludzi, żebym ja był zraniony, żebym ja była zraniona, jeśli tak trzeba, to ja już teraz, Panie Jezu, chcę stanąć przed Tobą w tej gotowości, że dobrze, ja jestem gotowy, ja jestem gotowa na to zranienie, które, no, które może być potrzebne. Jeśli, Panie Boże, tak będzie trzeba. Zauważmy, ja nie wiem, czy tak będzie trzeba, czy tak nie będzie trzeba, co przyjdzie, co się wydarzy, jakie sytuacje, takie czy inne. Nie wiem. Natomiast przed Bogiem staję właśnie z tą postawą gotowości. Panie Boże, ja nie wiem, co będzie. Natomiast ja staję przed Tobą, jestem gotowy na to, żeby ponieść na sobie konsekwencje grzechów nawet innych osób, jeśli Ty uznasz, że tak będzie trzeba dla zbawienia może tych osób i może również gro innych osób. Zobaczcie, o to chodzi, o tą gotowość. I to jest to. Znaczy, jak się tak uchwyci gdzieś w głębiny tą gotowość, to można zobaczyć pewną nutkę piękna Bożej postawy. Przyjąć na siebie konsekwencje grzechu, nie moje, innych osób. Myślę, że każdy gdzieś wyczuwa tutaj właśnie serce Chrystusa i serce Maryi. Być gotowym, jeśli będzie trzeba, przyjąć na siebie nie konsekwencje moich grzechów, konsekwencje grzechów innych osób. Być zranionym. Jak popatrzymy w serce Chrystusa, przecież On nic złego nie uczynił. A popatrzcie na obrazy, gdzie jest serce Chrystusa. Jak ono wygląda? Na którym obrazie nie nosi rany? Ja nie znam takiego obrazu. Albo serce Maryi. Właśnie to gotowość. Ponieważ trzeba było. My jesteśmy w trochę innej sytuacji, innej troszkę. W tym sensie, że no, tak, Panie Boże, zapewne będzie trzeba. W mniejszym czy większym stopniu każdy stanie przed Bogiem z takim zranionym sercem. Wcześniej czy później. To jest, w tej historii, w złamanym świecie, w jakim żyjemy, to jest niemożliwe, żeby nie być zranionym. Niemożliwe. Natomiast całe misterium polega na tym i piękno, żeby przejść przez to doświadczenie w taki sposób, jak Chrystus przeszedł, w taki sposób, jak Maryja przeszła, w tym samym duchu, z tą samą postawą, z tym samym nastawieniem, z tym samym spojrzeniem, mieć tą samą perspektywę zbawienia, wola Ojca, jakie jest pragnienie Jego serca, czego On pragnie, jaka jest Jego tęsknota, o czym On marzy, jak ja Go mogę ucieszyć. Właśnie nie zamykam się wtedy w ranie. Więc przeciwnie, ona zaczyna jaśnieć. Ona naprawdę otwiera. I to nie dlatego, że jest raną, ale dlatego, że jest raną przyjętą jak Chrystus, jak Maryja. A zatem gotowość na zranienie. Krótka uwaga jeszcze, właśnie czym ta gotowość nie jest. To teraz taka właśnie, bo też uwaga może wprowadzająca, chociaż myślę, że po tym, o czym, co wspomniałem, no, powinno jakoś, myślę, być bardziej jasne to, czym jest taka postawa. Natomiast wiedząc, że tu może się wiele dziać nieporozumień, to krótka uwaga, czym ona nie jest. Ta postawa gotowości na zranienie nie oznacza, że ja mam wchodzić w każdą sytuację, w której wiem, że będę zraniony. To nie oznacza, że o, widzę, że będę zraniony, wchodzę w tą sytuację, bo będę zraniony, bo chcę mieć gotowość na zranienie. Nie. Gotowość na zranienie to ja jestem właśnie. To nie o to chodzi, że mam wchodzić w każde takie sytuacje. Ja pamiętam, kiedyś słyszałem o tym, jak na którymś z wykładów, pewien wykładowca, chyba kapłan któryś, opowiadał o tym, o właśnie pierwszych sytuacjach prześladowań pierwszych chrześcijan. To były sytuacje bardzo trudne. To my sobie, myślę, czasami nie zdajemy sprawy. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Bywały takie sytuacje, że kiedy wybuchły prześladowania, że każdy, kto zadenuncjował chrześcijan, no, przekazał, że to jest chrześcijanin, no, powinien chrześcijanin wtedy być zaaresztowany. I bywało tak czasami, jakimś tam mamy takie sygnały, że czasami tak bywało, że niektórzy z chrześcijan w czasie takich prześladowań, na przykład jak konsul był gdzieś tam niesiony w lektyce, jak to wtedy było za czasów rzymskich, czy jakiś tam prokurator, czy namiestnik rzymski, że wręcz podchodzili do niego i mówili, ja jestem chrześcijaninem, trzeba, żebyś mnie zaaresztował. Ja jestem gotowy umrzeć za Chrystusa. Bywało tak, że różnie bywały, znaczy z tego, co wiem, no różnie bywały zachowania wtedy tych namiestników, natomiast z tego, co na przykład wiemy, że bywały takie sytuacje, że taki namiestnik kazał wziąć takiego chrześcijanina, ubiczować go i wypuścić. A biskup mówił wtedy, nie tak należy postępować. Zupełnie nie o to chodzi. Ganił takie postępowanie. Bycie męczennikiem, to nie o to chodzi. Przychodzę i... Może być tak, że Pan powie idź, a to wtedy pójdę. Ale to nie jest tak, że o, po prostu. A więc nie chodzi o to, że ja wchodzę w każdej sytuacji, w której wiem, że będę zraniony. Popatrzmy na naszego Pana Jezusa Chrystusa. No po prostu. Kiedy dowiedział się, że niektórzy z faryzeuszów, pamiętamy, wśród faryzeuszów byli tacy, którzy sprzyjali Jezusowi. Przyszli i donieśli mu, że Herod chce go zabić. I Ewangelia nam mówi, że Jezus usunął się stamtąd. Albo w Ewangelii świętego Jana, kiedy jest mowa o tym, że chcieli go ukamienować. On ukrył się przed nimi i wyszedł ze świątyni. Natomiast, i zauważmy, więc no, trzeba, no, prawda? Nie wystawia się w tym sensie na takie sytuacje. Ale jak przyjdzie czas, gdzie Pan powie, teraz trzeba, właśnie, jeśli trzeba będzie, teraz trzeba, to Chrystus nie tylko, że stoi, On wyjdzie naprzeciw tym, którzy Go będą aresztowali. Jeśli trzeba, to pójdzie. Właśnie. Natomiast Ewangelia, to pamiętajmy, to jest Ewangelia o zwycięstwie właśnie. O zwycięstwie tego ducha wolności. Gdzie Duch Boży, tam wolność. Nawet jeśli będę zraniony. Tak, jeśli trzeba, stoję. Choćby było ciężko. A więc Ewangelia to nie celebrowanie cierpiętnictwa. Właśnie, ojej, jak źle, jak... Nie. To jest celebrowanie naprawdę zwycięstwa, ale które się rozpoczyna od środka. I trzeba, żeby była ta postawa. Bo to jest właśnie to drgnienie serca, na którym Bogu tak bardzo zależy. A co będzie, to nie wiadomo, co będzie. W przyszłości. A jak to będzie? Natomiast to drgnienie serca jest istotne. Żeby jakoś, myślę, pełniej rozwinąć, ukazać to, czym jest ta postawa ofiarnicza pod tym aspektem, gotowości na zranienie. Myślę, że dobrym takim obrazem, by to ująć, jest obraz wzięty z relacji oblubieńczych. Ja w gruncie rzeczy każdy z nas jest powołany do takiej relacji z Panem. Natomiast no, ta relacja oblubieńcza, mam na myśli małżeńska. Może bardzo pod pewnym względem bardzo, myślę, dobrze ukazać, na czym polega gotowość na zranienie. Jak ona jest rzeczywiście związana z miłością. Nie ma miłości bez takiej postawy. Nie ma wejścia w misterium miłości, w ucztę miłości bez takiej postawy. Nie jest możliwe uczestniczenie w Eucharystii, jeśli nie mam takiej postawy. Nie jest możliwa więź małżeńska, jeśli nie mam takiej postawy. Głęboka więź małżeńska. Otóż, moi drodzy, zauważmy, właśnie, biorąc przykład sakramentu małżeństwa. Przy sakramencie małżeństwa. Kiedy dwie osoby stają przed sobą i przed Bogiem i przed Kościołem. Przysięga małżeńska. Kiedy stoisz jeszcze wtedy narzeczona, choć staje się już żoną właśnie, wypowiadając te słowa. Jak brzmi przysięga małżeńska? Myślę, że warto ją przypomnieć. Pani młoda, narzeczona, mówi, ja, podaję imię, biorę ciebie, podaję imię swego narzeczonego, który będzie jej mężem, biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyni i wszyscy święci. I co mówi Pan Młody? Pan Młody mówi to samo. Ja, prawda, imię Pana Młodego, biorę ciebie, imię żony, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Warto się zastanowić, co jest wtedy mówione. Jaka rzeczywistość niejako jest wypowiadana, przywoływana przy sakramencie. To też sakrament. Otóż ja to troszkę sparafrazuję, że powiem, w tym sensie ukażę trochę innymi słowami, w innym kontekście. O co chodzi? Niejako. Otóż niejako pani młoda mówi do... Ta kobieta mówi do mężczyzny. Widzisz, ty jesteś człowiekiem wolnym. Ja też. Ty jesteś człowiekiem, którego Bóg stworzył, kocha. Ja również. Natomiast ty jesteś człowiekiem, który jest grzesznikiem. Tak jak ja. Jesteś wolny, jesteś grzesznikiem. Wiem z historii zbawienia, wiem, że jako człowiek wolny może podjąć decyzje, które mogą być straszne, jak nasi pierwsi rodzice. Może być tak. Bóg cię obdarzył wolnością. Ja nie wiem, jakie te decyzje w przyszłości podejmiesz. Nie wiem. Możesz być pięknie obdarowany, tak jak rodzice w raju, a możesz podjąć decyzje, które może się okazać, że będą straszne dla mnie. Może mnie kiedyś opuścisz, powiesz, że znalazłeś inną kobietę. Może potem pójdziesz do sądu, żeby podjąć wszelkie kroki, żeby na przykład rozwiązać ten sakrament, ten związek. Może być tak, że wpadniesz w jakiś nałóg, alkohol. Może być tak, że zaczniesz mnie bić, być nasze dzieci. Jeśli tak będzie, ja będę starała się je chronić. Siebie i ich. Może być tak, że właśnie opuścisz mnie, zostawisz. Może być tak. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast nawet gdyby tak było, nawet gdyby tak było, to ja ci ślubuję, że ja cię nie opuszczę. Ja będę na ciebie czekać. Nie wiem, jak długo. Nie wiem. 20 lat? 50 lat? Do końca życia? Czy wrócisz, czy nie? Nie wiem. Może nie wrócisz. Ale ja ci ślubuję, że ja będę na ciebie czekała. Że ja cię nie opuszczę. Niezależnie od tego, jakie decyzje ty podejmiesz. Niezależnie od tego, co ty w przyszłości zrobisz. Ja ci ślubuję, że ja cię nie opuszczę aż do śmierci. I tak mi, Panie Boże, dopomóż. Bo bez ciebie, Panie, to niemożliwe. Ja ci to ślubuję. I teraz co mówi narzeczony? On mówi to samo. Jesteś osobą wolną. Może kiedyś w przyszłości znajdziesz innego mężczyznę. Powiesz, że tak naprawdę to była pomyłka w stosunku do mnie. To zupełnie nie wiadomo co. Może tak być. Może potem rozwiedzisz się z tym kolejnym i wejdziesz w związek cywilny z jeszcze jednym, drugim, trzecim, czwartym. Może, nie wiem. Ale nawet gdybyś to zrobiła, to ja ci ślubuję, że ja cię nie opuszczę aż do śmierci. I będę czekał, aż wrócisz. Nawet gdybyś do końca życia nie wróciła, ja będę czekał. I znowu, tak mi dopomóż, Panie Boże. No i drodzy, tutaj jak się tak popatrzy na to, to widać dlaczego, widać tutaj różnicę, dlaczego to jest sakrament, a nie związek cywilny. Sakrament, a nie kontrakt. Jeśli tak, to tak, jeśli tak, to nie, tam nie ma jeśli. Ja ci ślubuję, że ja cię nie opuszczę. Zobaczcie, dlaczego tak? Czasami ja mam tak, że ludzie pytają, ale dlaczego tak? Otóż dlatego, że ten sakrament pokazuje więź Chrystusa do człowieka. Popatrzmy na krzyż. Na krzyżu niejako Chrystus mówi: człowieku, ty jesteś wolny. Możesz czasem, może być taka sytuacja, że mnie zaczniesz wyśmiewać, kpić ze mnie, zedrzeć ze mnie szaty, zedrzeć ze mnie moją godność, opluć mnie, ubiczować, wyszydzić, ukrzyżować. Ale ja ci mówię, że ja cię nie opuszczę do końca. Do śmierci. Cokolwiek ty ze mną zrobisz, ja cię nie opuszczę. Oto, co oznacza do końca ich umiłował. I to jest to, co się dzieje na Eucharystii. Do końca. Cokolwiek ze mną, i zauważmy, Chrystus ani drgnął. To znaczy, on niczym, no to jest miłość. Tak potraktowany, ale on w żaden sposób nie uderzył w człowieka. Ani słowem, ani gestem, ani drgnieniem jakimś, ani wzrokiem. Przyjął to na siebie i do końca. Teraz kolejny kroczek też, mając to przed oczami. To jest miłość, którą sobie ślubują małżonkowie. I uwaga, zauważcie, to jest powołanie. Do czego jest powołana żona? Otóż żona jest powołana, żeby ukazać przez swoją postawę do męża, jak jego kocha Bóg. Popatrz. Ja chcę się uczyć od Chrystusa tej samej miłości do ciebie. I mąż jest powołany do tego, że cokolwiek ty mi zrobisz, nawet gdyby to były, zauważmy, takie rany, ja chcę ci pokazać, jak ciebie kocha Bóg przez całą moją postawę. To jest powołanie. Wzajemnie powołani do tego, żeby ukazywać sobie, jak żona, po to, żeby ukazać mężowi, jak go kocha Bóg, i mąż, żeby ukazać żonie, jak ją kocha Bóg. I jednocześnie zauważmy, ponieważ to jest to misterium tej miłości do końca, które się uobecnia na Eucharystii, i to jest to, czego dotykamy właśnie w tej przysiędze małżeńskiej, dotykamy tutaj również tego misterium postawy, która jest ściśle związana z moim uczestnictwem w Eucharystii. Gotowości na zranienie. Tu nie chodzi, że o to, że ktoś tego chce. Tu nie chodzi znowu o takie właśnie tanie, nie wiem, cierpiętnictwo, szukanie cierpienia. Nic z tych rzeczy. Tu chodzi o coś bardzo głębokiego właśnie, to, że jeśli by tak miało być, ja jestem gotowy, ja jestem gotowa. Gotowość na to. Co będzie? Nie wiem. Człowiek jest wolny, może wybrać przeciwko mnie, przeciwko Bogu, może. Czasami nawet kiedy tego nie chce, zrani, oczywiście. Może tak być. Natomiast do mnie należy, do mnie moja postawa, znowu moje nawrócenie, moje, nie drugie osoby, moje nawrócenie dotyka tutaj głębi serca. Czy jestem gotowy przyjąć ranę? Taka jest postawa serca, które kocha. Właśnie tak, jak uczynił Chrystus. I tutaj znowu dotykamy tego misterium. Wziął na siebie konsekwencje nie swoich grzechów. I Bóg niejako czasami, Bóg zawsze, wcześniej czy później będzie pukał tak do serca, jak uczestniczymy w Eucharystii. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, jeśli będzie trzeba, dla zbawienia innych ludzi, ponieść ranę? Kiedy my na Eucharystii uczestniczymy, kiedy jest moment konsekracji, w samym sercu celebracji eucharystycznej, kiedy wypowiadane są słowa, to czyńcie na moją pamiątkę. Oczywiście w pierwszym rzędzie to jest wezwanie do tego, abyśmy celebrowali Eucharystię po prostu. Oczywiście, że tak. Natomiast właśnie celebrowali Eucharystię w taki sposób, że żyli również Eucharystią. I tutaj dotykamy tego, czy w moim życiu gotowość na zranienie, to czyńcie na moją pamiątkę. Gdzieś jak gdyby, że tak powiem, zapala ta postawa, zapala to światełko. I moi drodzy, nie czekać na sytuacje wielkie, kiedy ja będę mógł w wielki sposób pokazać Bogu, że tak, jestem gotowy, jestem gotowa. Nie czekać, to jest pułapka. Z iluzją człowiek tak wejdzie, że nie wolno w to wejść. O dobrze, jak trzeba będzie, Panie Boże, to ja jestem gotowy, jestem gotowa. A w konkretnych małych rzeczach gdzie? Łapać konkretne, małe, drobne rzeczy. Jeśli ktoś jest w małych rzeczach wierny, to jak przyjdzie rzecz wielka, będzie wierny. Ale jak ktoś nie będzie wierny w rzeczach małych, to jak przyjdzie rzecz wielka, moi drodzy, nie ma się co oszukiwać. Nie będzie w stanie. Czego? Przyjąć tej łaski. Bo ona może być trudna. Nie będzie w stanie przyjąć. I to nie dlatego, że Bóg tak jakoś... Nie, po prostu zaniedbałem rzeczy małe. A jak zaniedbałem rzeczy małe, no to niestety przyszły rzeczy wielkie, piękne. I to byłoby przepiękne przejście, które Bóg by mnie przeprowadził. Przepiękne, no jak ucho igielne. Ale jeśli ja byłem niewierny w rzeczach małych, to nie przejdę. Więc patrzeć na rzeczy małe. I tutaj konkrety, na przykład przykłady. I jest naprawdę wiele w życiu. To można pęczkami, w cudzysłowie, tak mówiąc, zbierać. Zwykłe wydarzenia, w tramwaju na przykład, tak mi się nasunęło, jak sobie tak patrzył. Ktoś tak jeździ tramwajem, ktoś tam. A niechże się takie zdania różne, niechże się tam pani przesunie, czy gdzie tam pan stoi tutaj. Czasami wypowiedziane różnym tonem. I czasami tonem bynajmniej ani nie uprzejmym, ani miłym. Czasami to może być odpowiedź taka, która, no tak właśnie, takie ukłucie, czy dźgnięcie wręcz. No. I moi drodzy, teraz ważne. Ja, patrzeć na swoje serce, jak ja wtedy reaguję, kiedy jest to do mnie adresowane? Jak ja reaguję wtedy? A co tak pani idzie tam? No, co odpowiadam? A tu nie ma miejsca? Co tak? A pani to co? No, właśnie. Albo co pani takim tonem odpowiada? I może być prawda, że mówi jakimś takim czy innym tonem. Ale moi drodzy, właśnie tu nie chodzi o to, że ja powiedziałem prawdę, bo ona mówiła takim tonem. Ale gdzie jest moje serce? O czym ja myślę? Jakie myśli mi się wtedy nasuwają? Czy nasuwa mi się wtedy taka myśl, o moment, teraz jest łaska, szansa, Panie Boże, ja mogę przyjąć to zranienie? Czy włącza mi się tego typu myślenie w takich sytuacjach? To jest, moi drodzy, to, że to jest sytuacja, która pokazuje moje serce. Oczywiście, że pierwsze moje odruchy będą odruchami natury złamanej. No, oczywiście, że się we mnie zagotuje. No, oczywiście, że tak. I będzie parło do tego, że odpowiedzieć. Oczywiście, mam złamaną naturę. No tak, ale właśnie moja przemiana cały... I o to chodzi teraz, że tak powiem, nieustanne karmienie się Eucharystią, żeby moja przemiana polegać na tym teraz, że ja wewnętrznie coś będzie we mnie się zmieniało, że się będzie włączało może szybciej przynajmniej trochę to światełko. Moment, teraz jest czas łaski, ja mogę przyjąć to zranienie, no malutkie, a jakież to wielkie zranienie. Tylko czy ja o tym myślę, że teraz jest czas łaski dla mnie. To jest łaska, szansa, okazja. Czy ja ją przyjąłem? I to oznacza, zauważmy, żyć Eucharystią. Gdzie? W konkretach życia. W tramwaju. Nie oczekiwaj. Podobnie inne sytuacje. No i naprawdę można mnożyć. Samochodem jadę. Ktoś jeździ samochodem, jak ma prawo jazdy, to wie, ile jest takich sytuacji. Ten zejechał z tej strony, tu ktoś tam. Co się we mnie dzieje? I znowu myśli jakieś włączają. No bo to, bo tamto. I to może być prawda, że ktoś tam coś tam zrobił niewłaściwie. No dobrze, no dobrze. No i tak można, jak tak człowiek tak powie, no ale przecież tak jest, że ktoś tam zrobił niewłaściwie. No dobrze, no tak jest. No i co? No i pozostaje na takiej, no wybaczcie, ale to jest właśnie powierzchnia życia. Powierzchnia. A gdzie jest głębia? A gdzie jest mój moment, że oto jest czas łaski? Mogę teraz, no dobrze, ktoś tam zjechał, na mnie zaczął trąbić niesłusznie, tam ktoś akurat, coś było zablokowane, ja nie mogłem ruszyć, ktoś tam trąbi. No, dobrze, przyjmę. Mam łaskę, szansę. Właśnie. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że właśnie jak reaguję i jakie myślenie mi się włącza w takich momentach. Bo to jest teraz ten, przy pierwszym odruchu natury, który będzie, ten pierwszy odruch będzie, tutaj się, mieć tę świadomość, że pierwszy odruch, no, takie złamanej natury, natomiast właśnie, żeby się serce ukształtowane tym, że się karmię na Eucharystii, że ja chcę nią żyć, to serce będzie odkrywało właśnie w drobnych momentach, jest teraz moment łaski, jest teraz moment łaski. Moje serce może się upodobnić. No taka malutka rana. Ktoś na mnie trąbił, jak nie mogłem jechać, jak ktoś tam był zdenerwowany. Moja teraz reakcja. Drobne rzeczy. Ile takich łask my mamy w życiu, jak my kiedyś zobaczymy. Ileśmy zmarnowali. Ale jak ktoś to odkryje teraz, to nagle odkrywa, że jest naprawdę, że tak powiem, no wszystko jest łaską. Wszystko. Ktoś mnie przepuści samochodem, zatrzyma się. Proszę bardzo, proszę przyjechać. O, dziękuję Ci, Panie Boże. Łaska. Oczywiście. A ktoś się wepcha i... No, proszę, łaska również. I jedno, i drugie. Oczywiście słusznie, że się śmiejemy się. Oczywiście, tak, oczywiście. Natomiast to jest prawda, moi drodzy. To jest prawda dla serca, które jest gotowe na zranienie. Jak nie jestem gotowy na zranienie, to ja w ogóle nawet nie zauważę, że to jest łaska. To ja przyjdę do Pana Boga i z oburzeniem, jacy to tam, prawda? Ale jak żyję Eucharystią, to zaczynam patrzeć na świat zupełnie inaczej. I teraz kilka takich drobnych uwag, które tutaj też myślę, że warto, abyśmy mieli przed sobą. Tak należy rozumieć gotowość na zranienie. Natomiast warto właśnie, myślę, że kilka uwag podać, które jakoś, żeby nam to jaśniej też pewne rzeczy ustawić sobie. Przy tej postawie gotowości na zranienie. Pamiętajmy, moi drodzy, że przy każdej pięknej rzeczy diabeł będzie robił dużo zamętu. W nas. Wokół nas również. W nas. To znaczy, że no a to, a tamto, a siamto, a to, a jednak, a jak, a przecież, a nie można. Innymi słowy, albo a jak to będzie. I teraz zauważmy, jeśli chodzi o tą postawę właśnie gotowości na zranienie, to od razu tutaj będzie, no tak, no ale jak ja będę prosił Pana Boga, właśnie prosić, czy ja proszę o tą postawę? To nie jest tak, że dobrze, Panie Boże, ja od dzisiaj jestem gotowy na zranienie i już jestem gotowy na zranienie. O, jak przyjdzie zranienie, to wtedy człowiek zauważa, ale byłem gotowy, jak byłam gotowy. No właśnie. No, prawda? W woli było, owszem, i decyzja, no owszem, natomiast pamiętajmy, że to jest zaledwie, no to jest ziarenko, ono zakiełkowało. Tam jak uderzy wiatr, to on może je zniszczyć. Więc ja je muszę pielęgnować. Ja to muszę odnawiać, ja muszę o to prosić, ja to muszę odkrywać na nowo. Więc jak ten człowiek zobaczy, że oj, jak mnie, o to rzeczywiście to nie jest takie, no to kosztuje. To łatwo się może zrodzić wtedy po jednym takim, drugim czy trzecim, jak zły duch tak uderzy rzeczywiście, bo to pamiętajmy, zły duch uderza. Jak zły duch tak uderzy, raz, drugi, trzeci, to potem człowiek sobie powie, ale Panie Boże, nie, ja nie wiem, czy już chcę być gotowy na zranienie. I to też trzeba wyłapać. Dlaczego? Żeby sobie zdawać sprawę, oj, to jest od złego ducha. Pamiętajcie, gotowość to oznacza, to nie wiem, to nie oznacza, żeby nie wchodzić w taką sytuację, obraz Boga mieć przed sobą. Stoi przede mną ktoś, kto mnie kocha, czule, serdecznie, pięknie, proszę jak, wszystko oddał. Nawet nie, on nie, od niego nic złego, nawet gestem mnie nie zranił. I teraz no, to on mnie, stoję przed nim i mówię, Panie Boże, jeśli Ty uznasz za stosowne, no to jeśli ktoś, kto mnie tak kocha, powie, wiesz co, ale ja bym Cię prosił, ponieś to. No to teraz tak na to trzeba patrzeć. Że nie Pan Bóg, ojej, bo myślcie na sumie, ojej, jak Ty będziesz miał taką postawę, no to takie rzeczy na Ciebie przyjdą, że proszę mi wybaczyć, że czasami myślisz, no nie pozbierasz się. No nie. Spokojnie zostawić to Panu Bogu. Panie Boże, Ty wiesz, Ty znasz mnie. To Ty będziesz decydował. A jak uznasz za stosowne, może tak być. Przy czym trzeba mieć właśnie pokorną świadomość, że trzeba będzie ponieść wiele, bardzo wiele. Jeśli Ty uznasz za stosowne, to nie patrzcie, nie wpatrujcie się w to, co będziecie cierpieć na miłość Pana. Wpatrujcie się w Tego, który stoi przy Was. I On mówi, jeśli Ty tak chcesz, to choćbyś mnie przeprowadził przez ciemną, choćbym miał być jak w ogrojcu Jezus. I choćby trzeba było nawet fizycznie umrzeć, moi drodzy. To nie jest koniec. My nie celebrujemy na Eucharystii tylko śmierci, celebrujemy zmartwychwstanie. To znaczy, że Pan mnie przeprowadza. Mówi, chodź, nie bój się. Przez śmierć fizyczną? Tak, nawet przez śmierć fizyczną. A Cię przeprowadzę do życia. W tym będziesz uczestniczył, w czym ja uczestniczyłem. W życiu. Może nawet śmierć fizyczną, może nie moją, może bliskiej osoby. Nie bój się przeprowadzić. Ale dlaczego, Panie Boże? Tak trzeba, powie Pan Jezus. I to wszystko, co odpowie. Dlaczego? Dla zbawienia. Kogo? Dla zbawienia innych ludzi. I zostawić to Panu Jezusowi. Nie chodzi, a dlaczego? A może tak, a może inaczej. A czy nie dałoby się inaczej? Zostaw to. Patrz na Tego, który Cię woła. A nie na ten ból i trud, bo się człowiek... Bo nie przejdziesz. A więc nie da Cię wbić w straszenie takie. A jak to będzie, a co to będzie, a nie wiadomo jak. Dalsza rzecz. Jeśli chodzi o gotowość na zranienie, taki punkt. Gotowość na zranienie nie oznacza, bo to nie znosi prawdy. Ją zakłada. Chodzi mi o to, o sytuację, no, na przykład kiedy w rodzinie jest alkoholik. Gotowość na zranienie to nie oznacza, no tak jak powiedzieliśmy, że ja wchodzę w każde sytuacje, w które będę raniony. I to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Dzieje się. I tak nie wolno. I zauważmy, żona, która w pewnym momencie odkrywa to, że Pan ją powołuje do tego, żeby postawić pewne granice mężowi. Ona przyjmuje gotowość, kiedy zaczyna stawiać granice. O, proszę. Ona naprawdę wtedy jest gotowa na kolejne zranienie, bo mąż zareaguje. No, różni mogą reagować, różni alkoholicy też. Ale chodzi o to, że prawda, gotowość na zranienie nie oznacza, że ja zło nazywam dobrem. Nie. Ja wiem, że dzieje się zło. Natomiast jestem gotowy, jeśli trzeba będzie je przyjąć. Więc gotowość na zranienie nie oznacza, że znoszenia prawdy. Zakłada właśnie, że ja żyję w prawdzie, że się uczę tego, chcę tego. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja ją tylko dotknę, bo to byłby cały temat na medytacji. Ale bardzo ważna. Otóż odróżnić zranienie od tego, że ktoś dotknął we mnie mojej rany. To są dwie różne rzeczy. Natomiast reagujemy podobnie. Wcale nie musi być tak, że ktoś mnie zranił. O, jak ktoś mnie zranił, ktoś powie. Rzeczywistość może być inna. Ktoś dotknął we mnie rany. Na zewnątrz ja jej nie widzę. To tak jak rana, która na zewnątrz jest zabliźniona. Ktoś popatrzy, no nic nie ma, wszystko w porządku. A w środku na przykład krwotok wewnętrzny. I ktoś chce się ze mną przywitać, fajnie dotknął mnie, złapał za ramię, które w środku jest porządku. O, boli, zranił mnie. Nie zranił mnie. Dotknął we mnie rany. Ale zabolało, oczywiście. A więc może być tak, że w pewnych sytuacjach ktoś po prostu dotknie tego, co we mnie potrzebuje przemiany. Przemiany mojego sposobu myślenia, spojrzenia na pewne rzeczy. Oczywiście, że zaboli. Dotknie bardzo czułego miejsca, delikatnego. Ale dotknął tego, co należało. Miejsca, gdzie będzie się musiała dokonać przemiana. Jaka i gdzie, to Pan Bóg będzie pokazywał. Podsumowując, w czasie tej medytacji, kiedy stoimy przed Najświętszym Sakramentem, zatrzymajmy się na tym właśnie, tak jak już mówimy, na tym, co mnie szczególnie zatrzymało przy obecnym wprowadzeniu. I również kontemplujmy Pana, ale właśnie jakiego? Weźmy do medytacji tekst z Księgi Izajasza. Rozdział 53, wersety od 1 do 12. Izajasz, rozdział 53, wersety od 1 do 12. To jest część czwartej pieśni o Słudze Pańskim. Patrzcie na Chrystusa. Właśnie, żeby zobaczyć, ale żeby zobaczyć w Nim piękno. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. Właśnie wtedy, gdy się ofiaruje, gdy jest gotowy. I to nie tylko deklaratywnie. On naprawdę to przechodzi. Popatrzmy, ale żeby zobaczyć w nim to piękno, miłość, niecierpiętnictwo. I patrzmy przed Pana, czy jest we mnie pragnienie, by być gotowym, jeśli trzeba będzie, jeśli Ty uznasz za stosowne. Prośmy o to, czy ja proszę o to, o taką postawę serca. I właśnie pamiętajmy, że przed kim stoimy, przed żywą osobą, żeby się nie dać wpuścić w straszenie. A to, a tamto, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby wypowiedzieć moje fiat. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I odnawiać to. Uczyć się tego w drobnych sytuacjach. I prosić o to, że ja tego chcę. Wytrwale, prostocie. No mogę się potykać. Może być tak, pewnie będzie nieraz. Ale żebym szedł. Żebym szła. I pamiętajmy, kontemplujmy Pana, który jest umęczony i uwielbiony. Jednocześnie wydał swoje życie na okup za wielu, ale właśnie odzyska życie. Jak na obrazie Jezusa, Jezu, ufam Tobie. Popatrz, z raną też wskazuje na serce, ale to już jest rana uwielbiona. Rany, które się ponosi, jak się kocha, to naprawdę to są rany, które potem świecą światłem. Przepiękne. Mnie otwierają na więzi, na rzeczywistość, której bym, na Boga, na Bożego Ducha, gdzie nigdy, inaczej nigdy bym tego nie zobaczył nawet. Nie zobaczył. Tylko wtedy, kiedy damy się Bogu tak prowadzić, tylko wtedy będziemy smakować, co oznacza żyć Eucharystią. Prośmy Ducha Świętego, prośmy Maryję. Ona wie, co to oznacza. Ona wie, co oznacza taka postawa. Amen.